Studio Wschodnie. Zaczynamy od rozmowy z dr Nadią Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, we wrześniu tego roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał nową ustawę o oświacie. Zmiany w systemie szkolnictwa oraz w programie nauczania, które ta ustawa przewiduje, wywołały krytykę poza granicami Ukrainy, ponieważ, jak wynika z tych deklaracji właśnie krytyków, ograniczają one zasięg nauczania w językach mniejszości narodowych zamieszkujących ten kraj. Czy tak rzeczywiście jest? Albo może inaczej? O co chodzi w tej ustawie? Zacznijmy, usystematyzujmy.
Przede wszystkim ustawa wprowadza reformy właśnie do szkolnictwa ukraińskiego i naprawdę jest bardzo ważną ustawą, dlatego że w centrum stawia właśnie dziecko, jego potrzeby, przystosowanie też do życia, żeby szkoła nie była oderwana całkowicie od rzeczywistości. Bardzo dużo potrzebnych wprowadza zmian, między innymi nauczanie inkluzywne, to znaczy, że nikt nie może być wyłączony, każdy ma prawo do nauki, do pobierania nauki. Na przykład wprowadza nauczanie, możliwość nauczania w języku migowym. Do tej pory tego nie było. Również bardzo ważnym elementem jest to, że teraz nauczanie w szkole średniej podzielone jest na 3 etapy, czyli pierwszy etap jest 4-letni, początkowy, potem właśnie 5-letni, taki podstawowy w zasadzie i później już sprofilowany, ukierunkowany według zainteresowań i według talentów młodzieży.
Ten 3-letni okres, czyli tak naprawdę ulega wydłużeniu o jeden
dokładnie,
rok okres
dokładnie.
Edukacji.
Do tej pory właśnie była 11-letnia szkoła średnia, teraz jest właśnie 12-letnia. Poza tym też bardzo ważne zmiany dotyczące na przykład jakości nauczania. Wprowadza się akredytacja nauczycieli na takim poziomie bardzo, bardzo ważnym. To znaczy, że ci nauczyciele, którzy posiadają też stopnie naukowe, będą więcej zarabiać, ale też wymaga się od innych nauczycieli rozwoju. I to ma też przełożenie później na jakość edukacji. Ponadto jest możliwość na przykład, czego do tej pory nie było, pobierania nauki w domu. Wcześniej właśnie na Ukrainie nie było możliwości uczyć dzieci samodzielnie w domu przez rodziców, tylko trzeba było właśnie do szkoły zaprowadzać. Teraz jest taka możliwość.
Coś, co wydaje się, no choćby w Polsce, wydaje się rzeczą może nie tyle normalną czy powszechną, ale jednak stosowaną w bardzo wielu przypadkach z powodzeniem ta
dokładnie,
nauka w domu,
dokładnie. Prawda? Też również bardzo ważnym elementem tej nowej ustawy edukacyjnej jest to, że szkoła może tworzyć klasy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czyli to pozwala nie wyłączyć takich dzieci z niepełnosprawnością z tego procesu edukacyjnego, tylko właśnie, żeby w normalnych szkołach były klasy, gdzie takie dzieci mogą być nauczane. To też jest bardzo ważne.
Powiedziała pani o tych najważniejszych założeniach, o tych kontrowersjach jeszcze powiemy sobie później, ale chciałem zapytać w takim razie, dlaczego do tej pory tak długo nie można było takiej ustawy przeprowadzić? Z czego wynikała sytuacja, która doprowadziła, że dopiero teraz prezydent Poroszenko decyduje się na taki krok, dopiero teraz ta reforma wchodzi w życie?
Ukraina ma w różnych dziedzinach bardzo dużo do nadrobienia. To właśnie wynika chociażby z tego, że w różnych okresach władze sprawowały różne osoby, niekoniecznie o nastawieniu propaństwowym, proukraińskim. Na przykład okres za czasów Juszczenki bardzo dużo właśnie też było zmian pozytywnych, natomiast później było cofnięcie się do tyłu. Kiedy do władzy doszła ekipa Wiktora Janukowycza, wtedy bardzo dużo zmian było negatywnych w szkole. Było więcej właśnie, zmieniano podręczniki do nauczania i przezwyciężenie tych wszystkich dotychczasowych i zaniedbań i tych kroków do tyłu w kierunku właśnie bardziej prorosyjskości trochę zajmuje czasu, więc teraz mamy nadzieję, że już te reformy będą zmierzały ku właśnie tym standardom europejskim i też to jest ten kierunek zmian, które są potrzebne Ukrainie.
A ten kierunek zmian także jest potrzebny środowisku oświatowemu. To znaczy, jak jest odbierana ta reforma w tym środowisku nauczycieli, dyrektorów, generalnie oświaty?
Generalnie jest odbierana dosyć pozytywnie, dlatego że poza tym, że są wymagania też do nauczycieli, to są i różnego rodzaju to, co państwo oferuje. Przede wszystkim podwyżki dla nauczycieli. Po drugie, również oferty różnego rodzaju kursów podniesienia kwalifikacji, seminariów jest teraz na szeroką skalę. Nawet w małych miejscowościach są organizowane dla nauczycieli konferencje, gdzie nauczyciele mogą się zapoznać z nowymi metodami nauczania. Jeżdżą też do Kijowa na konferencje, na szkolenia. Więc nie jest to tak, że tylko są wymagania, tylko też jest oferta ze strony państwa, wsparcie dla nauczycieli i dla rozwoju. Również jest bardzo ważnym elementem współpraca z rodzicami, że nie może być szkoła właśnie oderwana całkowicie od rodziny, tylko muszą współdziałać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast nie zawsze tak było. Czyli dziecko, rodzic i nauczyciel. Dopiero w tym trójkącie można osiągnąć rzeczywiście sukcesy.
Ale żadna reforma tego sukcesu nie osiągnie i nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie za przepisami samymi prawnymi, legislacyjnymi, nie będą szły pieniądze. To już to widzimy, pojawiły się pewne głosy, że no, z tym może być również duży problem. Czy Ukrainę stać na tą reformę? Jak to wygląda?
To znaczy, tutaj są jak gdyby różne też strony medalu, jak zwykle. Pieniędzy nigdy nie jest wystarczająco, natomiast chodzi też o wydatkowanie tych pieniędzy w sposób rozsądny i w sposób właśnie przejrzysty. Myślę, że w tym kierunku Ukraina też dużo robi, między innymi z powodu presji Unii Europejskiej, dotyczącej właśnie przejrzystych przepisów finansowania. Też działają, funkcjonują organizacje, instytucje antykorupcyjne, więc myślę, że wcześniej dużo pieniędzy jednak nie było wydatkowane w sposób racjonalny, tylko gdzieś one te pieniądze ginęły po drodze. Natomiast z racji tego, że też w Ukrainie odbywa się reforma administracyjna, bardzo dużo pieniędzy idzie na wspólnoty lokalne, na tak zwane hromady, czyli odpowiedniki gmin. I to widzimy również bardzo pozytywne zmiany wywołuje. Na przykład w mojej miejscowości, z której ja pochodzę na Żytomierszczyźnie, widzę, jak prężnie się rozwija wieś, dlatego że ludzie zrozumieli, że teraz sami decydują o tym, na co mają iść pieniądze. Zaczyna się odradzać szkoła, organizowane są wspólne, na przykład sprzątanie terenu wokół szkoły. Jest remont na szeroko zakrojoną taką skalę, którego nie było od 20 paru lat. I widzę, jak bardzo się angażują ludzie, dlatego że wiedzą, że to jest dla ich dzieci, dla ich przyszłości, że jeżeli dzieci będą miały dobrą szkołę wyposażoną, to też będą miały lepszą przyszłość. I te pieniądze, które poszły na wskutek decentralizacji, również mają wpływ na to, jak będą wydatkowane. I myślę, że takie wsparcie dla szkół z tego tytułu też będzie.
To jest kwestia determinacji w dążeniu do zmian, no i priorytetów,
dokładnie.
Które są wybierane.
I też, że decydują właśnie na miejscu. Nie jest tak, że jak było wcześniej, że na przykład przetargi na owoce do stołówki były rozstrzygane w Kijowie, czy mają być banany, czy mogą być jabłka ekologiczne, które są hodowane w tej miejscowości, gdzie rolnik proponuje, żeby szkoła zakupiła od niego jabłka ekologiczne. A niestety nie było takiej możliwości, bo decyzje zapadały w Kijowie. Teraz na szczęście już tak nie będzie i teraz właśnie będą na miejscu decydować, jak ma być zaopatrzona szkoła i z jakiego źródła mają właśnie być dostarczone chociażby owoce.
To jest ten element pewnej europeizacji polityki ukraińskiej w ogóle. Chyba.
Dokładnie. Tak jak mówię, czyli reformę edukacji należy rozpatrywać kompleksowo w związku z innymi reformami, które się teraz na Ukrainie odbywają.
Co jeszcze chyba warte podkreślenia, bo od tego jakby zaczęliśmy, ale ten wątek będziemy rozwijać. Zapisy dotyczące ustawy w tej części dotyczącej mniejszości narodowej, one zaczną obowiązywać w 2020
Dokładnie.
Roku. Natomiast ten etap dotyczący stopniowego zwiększania przedmiotów w języku ukraińskim na etapie średnim, czyli w klasach 5-9,
tak,
on rozpoczyna się już od 1 września 2018
Zgadza się.
Roku. Akurat z czego, jak należy tłumaczyć to, że ustawa jednak jest wprowadzana etapami?
Przede wszystkim należy zacząć od tego, że ustawa daje większe możliwości mniejszościom narodowym, wbrew pozorom. Nie, jak się sądzi, że ogranicza. Dlaczego? Dlatego, że na chwilę obecną absolwenci szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mam tu na myśli przede wszystkim szkoły z węgierskim językiem nauczania, mają bardzo, bardzo niski poziom znajomości języka państwowego. Na przykład na Zakarpaciu, w obwodzie berechowskim, rejon na przykład Wynohradowski, tam są szkoły, gdzie 100% uczniów nie zdało matury z języka ukraińskiego. Co to oznacza? Że uczeń po ukończeniu takiej szkoły, maturzysta, nie będzie mógł studiować na uczelniach ukraińskich. Czyli nie będzie mógł też podejmować pracy chociażby w urzędach, dlatego że nie zna języka państwowego. Natomiast ta ustawa, która wprowadza zwiększoną ilość nauczania języka państwowego, daje możliwość, dodatkową możliwość właśnie dla absolwentów ze szkół nauczania z mniejszości narodowych, że będą mogły również integrować się w społeczeństwo ukraińskie, podejmować studia na uczelniach ukraińskich, podejmować pracę. Nie będą wyłączone z tego wszystkiego. Na chwilę obecną jest tak, że absolwenci szkół z językiem węgierskim mogą studiować na Węgrzech, prawda, i pracować tam, natomiast nie są zintegrowani ze społeczeństwem ukraińskim.
Bo zgodnie z tą ustawą państwo ukraińskie zapewnia naukę w języku mniejszości narodowych tylko w placówkach przedszkolnych oraz w tych szkołach podstawowych, prawda? I w szkole średniej z kolei język ukraiński będzie tym jedynym językiem nauczania.
To jest tak, że nie do końca, dlatego że w ustawie, ustawa jest przede wszystkim, ten zapis akurat, artykuł 7 jest takim artykułem ramowym. Na przykład mamy tam punkt 4, w którym jest mowa o tym, że niektóre przedmioty mogą być nauczane w języku angielskim lub w językach Unii Europejskiej.
Tak, urzędowych.
Dokładnie, dokładnie. Nie jest określone, ile dokładnie przedmiotów będzie w tych językach, czyli dopiero implementacja pokaże i właśnie te rozmowy z mniejszościami, rozmowy z przedstawicielami państw, z których te mniejszości, z którymi są związane, pozwolą wypracować taką formułę, która będzie dla jednej i dla drugiej strony do zaakceptowania. Więc tak jak mówię, w żaden sposób nie ogranicza ta ustawa, tylko daje dodatkową możliwość. Tym bardziej, że tak jak mówię, ten zapis jest furtką, która pozwala utrzymać na dosyć wysokim poziomie w dalszym ciągu nauczanie w językach mniejszości, ale też dodatkowo umożliwia nauczanie, opanowanie języka ukraińskiego.
To tutaj sobie postawimy przecinek. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie i w drugiej części naszej rozmowy rozwiniemy wątek związany z tymi kontrowersjami, o których mówiliśmy na początku.